Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Minęła godzina 13, a że wczoraj i przedwczoraj grała Liga Mistrzów, oznacza to, że zaczynamy magazyn Champions League na antenie Weszło FM. Kamil Kania, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam. 9 bramek oglądali we wtorek i środę kibice w 4 spotkaniach, a więc o gola mniej niż przed tygodniem. Średnia to 2,25 bramki na jedno spotkanie. Grali Polacy i to w sporej liczbie. Robert Lewandowski zajczył 2 asysty i strzelił gola dla Bayernu Monachium przy bramce dla Napoli. Asystował Piotr Zieliński. Wojciech Szczęsny, no cóż, nie zachował czystego konta. Za chwilę szczegóły o występach Polaków i nie tylko. Zaczniemy od perspektywy włoskiej, bo będzie z nami Tomasz Lipiński z Canal Plus, ale wcześniej skrót wydarzeń z Neapolu.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Firpo traci piłkę. Szansa dla gospodarzy. Podanie na lewo. Jak to się skończy? Gol! Fenomenalny strzał. 1-0 dla Napoli. 30 minuta i prowadzenie drużynie Gennaro Gattuso daje Dries Mertens. Ale szał radości na stadio San Paolo. No bo to drużyna Gattuso, skazywana tuż po losowaniu na pożarcie, obejmuje prowadzenie. Firpo stracił piłkę, to jego fatalny błąd zainicjował te szanse dla Neapolitańczyków. Następnie piłka z prawej strony wyłożona na lewą część boiska do Driesa Mertensa. Ten uderzył z linii pola karnego po długim rogu. Ter Stegen złapany na wykroku był bez żadnych szans i Napoli prowadzi z Barceloną 1-0.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Gol! 1-1 na stadio San Paolo. Barcelona doprowadza do remisu. 58 minuta spotkania. Nelson Semedo tutaj świetnie się podłączył, wyłożył piłkę do Antoana Griezmana, a Francuz z 6 metra zaskoczył Davida Ospinę. Jeszcze mamy tutaj jakieś dyskusje arbitra z zawodnikami Barcelony. Czyżby ten gol miał zostać nieuznany? Czyżby w momencie podania od Busquetsa Semedo był na offside'zie? Czekamy tutaj na wideoweryfikację, czy trafienie zostanie podtrzymane. Nerwówka przede wszystkim dla kibiców Barcelony, ale tak, od środka zaczynają Włosi. Drugi gol w 7 występie Antoana Griezmana w tej edycji Ligi Mistrzów staje się faktem. Napoli 1, Barcelona 1. Barcelona wraca do gry.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Jest już z nami pan redaktor Tomasz Lipiński. Kłaniam się, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Drobne problemy techniczne mieliśmy. Panie redaktorze, zacznijmy chronologicznie od tego, co stało się w Neapolu. Czy pod Wezuwiuszem nie żałują, bo taka Barcelona była chyba do ogrania?
Tak, tak, dlatego specjalnie nie ma co jakoś tam piec zachwytu nad tym, co zrobiło Neapol. Ja myślę, że tak na dobrą sprawę to nic wielkiego się nie stało, bo gdyby tak spojrzeć na ten mecz z punktu widzenia Barcelony, to pewnie są happy. Specjalnie się nie zmęczyli przed meczem, przed El Clasico. Mieli mecz pod pełną kontrolą, powiedzmy, jeśli chodzi o posiadanie piłki, czyli rozgrywali swój taki tradycyjny mecz. Oczywiście zdarzyły się błędy w defensywie, ale nie można powiedzieć, żeby ten plan Gattuso jakoś ich zaskoczył, jakoś zburzył ich pewność siebie i tak dalej, czy spowodował, że Napoli w rewanżu będzie miało większe szanse niż w ogóle przed tym dwumeczem się wydawało. No na pewno bardziej niż to wszystko, co działo się w Neapolu, to pewnie zmąciło delikatnie spokój Katalończyków te absencje, które wystąpią w meczu rewanżowym, ale też bym nie przesadzał z powodu braku Busquetsa i Vidala.
Tak, Barcelona ma swoje problemy, ale myślę, że najpierw pogadajmy jeszcze o Napoli, bo ma coś w sobie ten Gennaro Gattuso, że te wielkie kluby mają problemy z jego zespołem. Całkiem niedawno Juventus poległ na stadio San Paolo, a we wtorek, no jakby na to nie patrzeć, Barca była w dużych opałach, bo oddała jeden celny strzał. No to jest dramatyczny wynik jak na taki klub i taki zespół.
No tak, tak, można oczywiście na to spojrzeć w taki sposób mocno optymistyczny dla Napoli i pesymistyczny z Barcelony, ale Ale tak, no Gattuso co ma w sobie? Ma w sobie charakter i to w wielu meczach, no wielu meczach, na pewno w meczach o stawkę, kiedy rzeczywiście decydują niuanse, kiedy jest ten dwumecz, kiedy już obowiązuje ten system pucharowy, no to jest niezwykle ważne. Za chwilę przejdziemy do meczu w Lyonie, no i tam ten charakter myślę, że też wybił się na plan pierwszy. I na pewno tego drużyną Gattuso, czy to Milanowi wcześniej, który prezentował też często taki właśnie antyfutbol i bazował na jakichś tam indywidualnościach, na pojedynczych akcjach, które przynosiły albo powodzenie, albo też nie, bo to różnie z tym bywało, bo na pewno z Milanem ten wynik też, no w porównaniu do tego, co się dzieje teraz, był dobry, ale też daleki od Ligi Mistrzów chociażby. Dlatego teraz no Napoli na pewno nie można zarzucić, że nie ma charakteru, ale ja jestem oczywiście, tak jak myślę, że większość kibiców Serie A przyzwyczajeni do innego Napoli. Tak jak teraz jest, za chwilę będziemy pewnie krytykowali Sariego za to, co robi w Juventusie, tak trudno było zachwycać się tym, co robił w Neapolu, a nawet tym, co robił jeszcze w poprzednim sezonie Ancelotti, kiedy to Napoli narzucało swój styl gry, kiedy rzeczywiście było taką świeżością, takim powiewem, a teraz tak trąci lekko za duchem, no bo to jest takie cofnięcie się tego zespołu o te kilka lat, kiedy miał swój plan, kiedy wszystko sprowadzało się do takiej taktyki. Ja nie chcę tutaj używać już najbardziej popularnego w odniesieniu do włoskiego futbolu słowa, bo to byłoby nadużycie zdecydowanie, ale no takie Napoli mi się nie podoba nawet w kontekście gry przeciwko Barcelonie, przeciwko City, przeciwko innym wielkim, bo myślę, że ma takich zawodników, taki potencjał, że może grać dużo lepiej. Amba cicho.
Rozumiem, że pieskowi nie spodobała się opinia o Catenacci.
Że ktoś idzie.
Rozumiem.
Tak, ale zaraz za chwilę się zamknę, także będziemy mogli już... Cicho. No dobrze, to może...
To ma program na żywo do siebie, że takie sytuacje się zdarzają. Spotkałem się z takimi opiniami, że gdyby Dries Mertens dograł do końca, Napoli by ten mecz wygrało. Pana zdaniem aż tak po zejściu Belga siadła ta gra Włochów z przodu, czy to jednak duże nadużycie?
Ja też jestem wyznawcą tego kościoła, w którym daje kazania Dries Mertens, ale no nie przeceniamy też jego możliwości. No to jest świetny piłkarz, ale on pewnie w tym meczu już zrobił wszystko to, co mógł zrobić. No nie wiem, no to oczywiście to są tylko takie nasze dywagacje, ale nie powiedziałbym, żeby, tak jak gdzieś tam czytałem, czy gdzieś to było jakieś przedrukowywane, żeby Arek Milik dał jakąś katastrofalną zmianę. No wiadomo, że to są zupełnie różni piłkarze i czasami i w meczu są takie momenty, kiedy bardziej opłaca się grać z Dreisem Mertensem, a czasami takie, kiedy świetnie, lepiej spisuje się Arkadiusz Milik. No pewnie gdyby asystę Polaka wykorzystał Kajehon, to też byśmy rozmawiali w zupełnie inny sposób o występie Milika, ale ja nie uważam, żeby on był jakimś gorszym zmiennikiem i nagle jakość gry w ofensywie Napoli spadła o 50 czy 80%. Nie no, to myślę, że to jest jakieś... Tutaj jest kwestia właśnie tego, że czy Kajehon strzeli, czy nie strzeli. Jeśli by strzelił, to byśmy o Miliku i o ewentualnej zmianie Mertensa za Mertensa rozmawiali w zupełnie innym tonie.
Z pewnością. Obudziło się niewątpliwie Napoli, bo pan mówi o tym, że nie ma stylu, ale jednak trzeba przyznać, że doszusowało w miarę możliwości do tej górnej części tabeli. Ja muszę przyznać, że niespecjalnie wierzyłem, że ten plan pod tytułem Gattuso w Neapolu się powiedzie.
Zawsze Napoli na pewno ma swój styl, no tylko że oczywiście taki styl, który jest taki trudny do strawienia, przynajmniej dla tych, którzy w futbolu oczekują czegoś więcej niż takie charówki, zaciskania zębów, takiego warczenia, no jak wiadomo, że do Gattuso takie określenia przylgnęły jako piłkarza i siłą rzeczy to też jakoś jest kontynuowane jako trener. No, ja myślę, że jednak od takich zawodników jak Fabian Ruiz, jak Zieliński, jak Mertens, Insigne i tak dalej, no to oczekuje się jakiegoś futbolowego święta, jakichś fajerwerków, a tego jest obecnie w grze Napoli bardzo, bardzo mało. No, nie można wygrywać meczów w Lidze Mistrzów z takimi rywalami jak Barcelona, mając tylko plan, żeby się cofnąć i liczyć na kontrataki. Ja rozumiem, że no może Gattuso rzeczywiście uzna, że tylko w taki sposób można pokonać Barcelonę. Nie z otwartą przyłbicą, nie z otwartym czołem, nie szarże huzarskie, ale to, co pokazało Napoli, zwłaszcza na tle tych problemów, jakie teraz ma Barcelona, tej całej sytuacji, atmosfery, problemów personalnych z kontuzjami i tak dalej, no to można było pokusić się o coś więcej, o coś bardziej zaskakującego.
No Barcelona też fajerwerków nie zaprezentowała. W tej świątyni Diego Maradony Messi no niespecjalnie nawiązał do wielkiego rodaka.
No to taki klasyczny Messi, czy chciałoby się powiedzieć. Ja go, powiem szczerze, widywałem w meczach, zresztą nie tylko ja, no nie będę. Widywaliśmy go może tak, widywaliśmy go w meczach wyjazdowych, kiedy on sobie bardziej chodził, kiedy później były podawane te statystyki, liczba przebiegniętych kilometrów, tutaj liderzy, czołówka, peleton, gdzieś 11-12 kilometrów przebiegniętych, a Messi gdzieś tam w ogonie 7, może dobijał z trudem do 8 w tego więcej nachodzonego. No tak, takie ma czasami mecze. No rzeczywiście on taki to jest piłkarz, ale no to jest wielki gość, który pewnie w rewanżu wygra Barcelonie ten dwumecz. Także znajdź... tutaj nie widzę nic dziwnego, nie widziałem w tej grze Messiego. To, że jego nagle ta cała otoczka medialna, że jest na ziemi świętej Diego Maradony, że tutaj te źdźbła trawy jakoś na niego podziałają, to ja to bardzo w to nie wierzyłem, bo to jest człowiek, który już się zupełnie tym nie przejmuje. On wie, kiedy ma zagrać. Czasami mu rzeczywiście nie wyjdzie, bo jest człowiekiem, tak jak mu nie wyszło w rewanżu na Anfield, tak jak mu nie wyszło kiedyś w Turynie czy kiedyś w Rzymie, ale nadal to jest numer jeden.
Nawiązałem do tego Maradony, bo jednak sporo było przed tym meczem takich porównań,
tak,
takich
tak,
zapowiedzi.
Tak,
z najszybszymi w historii.
Tego uciec.
Jasne. Z najszybszymi w historii dwiema żółtymi kartkami wyleciał Arturo Vidal. No znamy temperament Chilijczyka i z Serie A, i z Bundesligi, i z La Liga, no ale tutaj styki chyba się trochę za mocno nawet jak na niego zagotowały w tej sytuacji, bo to było zupełnie niepotrzebne.
No pewnie. No ale to też jest taki piłkarz, co do którego jakieś argumenty racjonalne rzadko kiedy przemawiają, kiedy już mecz wchodzi w taką decydującą fazę, kiedy jest lekka prowokacja, kiedy decyzja sędziego jakaś nie pomyśli, czy dochodzi do jakichś pyskówek. No dla mnie takim na pewno taką lekką obrazą dla Barcelony, mimo że tutaj zastrzeżenie też, że Vidala no niesłychanie cenię i bardzo go lubię, podoba mi się ten typ piłkarza, który ma rzeczywiście taką charyzmę w sobie, taki charakter do walki, który ostatni się poddaje, który nie czuje przed nikim strachu, to jednak wystawianie go w roli, powiedzmy, tego prawoskrzydłowego, tak go nazwijmy według tej starej terminologii, w takiej drużynie jak Barcelona, no to coś mi tutaj zgrzytało. No i ostatecznie to też się wszystko rypło w momencie, kiedy dostał czerwoną kartkę, chociaż wcale nie grał takiego złego meczu, ale Barcelona myśląca o czymś istotnym, o wygrywaniu ważnych meczów, no nie może grać z Arturo Vidalem na prawej stronie, także ataku, tak to nazwijmy, zatem tutaj też coś jest nie tak.
Remis gwarantuje nam emocje w rewanżu, ale pana zdaniem, czy daje Napoli jakieś realne szanse na ogranie w tym dwumeczu Dumy Katalonii, bo jednak Blaugrana na Camp Nou, a poza Camp Nou to za kadencji Quique Setiena dwie różne drużyny.
Tak. No tutaj to nie będę specjalnie sił się na jakieś oryginały, tak jak chyba rozmawialiśmy po losowaniu o tej parze. No to tutaj nadal nic się w moim przekonaniu nie zmieniło. Wynik meczu, wrażenie po pierwszym meczu absolutnie i sytuacja, jaka teraz rozgrywa się wokół Barcelony, nie wpływa na zmianę mojej opinii, że tutaj absolutnym faworytem jest Barcelona i tutaj no nie widzę jakichś szans dla Napoli. Zresztą trudno sobie przypomnieć, Barcelona jak przegrywała te swoje wielkie mecze w fazie pucharowej, no to głównie je przegrywała w meczach wyjazdowych. Przynajmniej ostatnio chyba z Bayernem kiedyś doszło do takiej, ale to już było ładnych parę lat temu, do takiej druzgocącej porażki na Camp Nou, a jeszcze wcześniej z Dynamem Kijów, z Andrijem Szewczenko w roli głównej, to już bardziej zamierzchłe czasy. Zatem no nie. Barcelona z trzema wykrzyknikami będzie dalej.
Napoli więc powyżej oczekiwań, przynajmniej w tym pierwszym meczu. Juventus odwrotnie, poniżej. Czy to jest moment, aby bić na alarm, jeśli chodzi o pracę Maurizio Sarriego?
Oj. No, na pewno nie jest tak, jak miało być. Bo miała być zespołowość, miała być rzeczywiście drużyna uniezależniona od jakiejś indywidualności, w której będzie funkcjonował system, który będzie odmienny styl gry, taki rzeczywiście bardziej europejski, taki, który będzie nam się wszystkim obiektywnie bardzo podobał. A raz, że tego nie ma, to dwa, nie ma tego, co było dawniej, co powiedzmy odziedziczył Sarri po Massimiliano Allegrim, czyli taką umiejętność wychodzenia z kryzysowych sytuacji w ciągu jednego meczu. Czyli na przykład nie idzie nam, no ale pod koniec przyciśniemy, coś wdusimy i przynajmniej mecz, który przegrywaliśmy, przynajmniej zremisujemy. Nie ma też jakiegoś pomysłu, czegoś zaskakującego. No, tym również Allegri na pewno się wyróżniał, że w którymś momencie wymyślił, a dobra, jakoś to muszę zrobić, to Mandzukicia przesunę do pomocy, na lewą stronę. Tym zaskoczył ogromnie. No, Allegri zawsze miał jakiegoś królika w kapeluszu, którego potrafił wyciągnąć i oczywiście na przestrzeni tych sezonów, które spędził w Juventusie, czasami to nie wychodziło, no ale częściej jednak należało mu przyznać rację. Natomiast Sarri jest uparty w dążeniu do tego, co chce wdrożyć do Juventusu i na razie to idzie bardzo ciężko. Zresztą nawet charakterystyczne, takie symboliczne niemalże były słowa na wczoraj po meczu, na konferencji, czy też w rozmowie z łuskimi dziennikarzami, że, no, że nie może, no, że on przyznaje się, że tego, co by chciał, na razie nie może wdrożyć do zespołu, żeby piłka szybciej krążyła, żeby gra była dynamiczniejsza, szybsza i tak dalej, i tak dalej. Że to, co Juventus grał, to było powiedzmy wczoraj 10 km na godzinę, a on na treningu raczej nie widzi, że drużyna gra 100 km na godzinę, no i to ta różnica jest wpływa właśnie na wynik.
Uczciwie przyznajmy, że mieli swoje okazje piłkarze starej damy, od Ronaldo przez Dybala aż po nieuznanego gola, no ale wynik na wyśle w rewanżu, jego odrobienie będzie formalnością, to jest woda na młyn dla przeciwników Sarriego.
No wiadomo, jeśli on przyszedł do Juventusu po to, żeby tutaj coś się nowego zadziało w Lidze Mistrzów, no a wczoraj powiem szczerze, że ja byłem, Włosi mają takie ładne słowo, imbarazzante, czyli to jest coś takiego między zażenowaniem a zawstydzeniem, albo jedno i drugie razem wzięte. No to ja wczoraj, oglądając właśnie postawę gry Juventusu przez 60, 75, może 80 nawet minut, to właśnie czułem coś takiego i zmagałem się z jednej strony z sennością, bo gra Juventusu i tempo, w jakim oni rozgrywali swoje akcje, to rzeczywiście o taką senność i nudę mnie przyprawiało i z drugiej strony z chęcią przerzucenia kanału na mecz na Santiago Bernabeu. No jakoś te dwie słabości przezwyciężyły, nie wiem dlaczego, ale jakoś mi się udało i dotrwałem do końca. No ale dla mnie jest coś niezrozumiałego, że w klubie, który oczywiście raz, że co sezon kupuje zawodników, co sezon rzeczywiście wzmacnia, wydaje ogromne pieniądze i co sezon mówi o tej Lidze Mistrzów, nagle przychodzi do wielkich rozliczeń, do rzeczywiście do ostatniej prostej, kiedy wszystko się rozgrywa i oglądamy taki Juventus, który ma być zmobilizowany na 100%, a rzeczywiście jest drużyną w kompletnej rozsypce i nie ma podstaw ani jakiegoś, nie ma jakiegoś alibi na nazwanie tej sytuacji. Nie ma kontuzji, nie ma konfliktów, nie ma niczego, co można byłoby postawić w obronę Juventusu i pewnie jeszcze jedna rzecz, myślę, że nawet nie tylko moje było takie wrażenie, bo zazwyczaj, kiedy są jakieś decyzje niepomyślne przeciwko Juventusowi w postaci tych potencjalnych rzutów karnych, powiedzmy, że tam gdzieś sędzia mógł, nie mógł i tak dalej, no ale gdzieś tam były jakieś kontrowersje w polu karnym, to zazwyczaj włoscy dziennikarze grzmią na alarm, skrzywdzeni, skandal, co tam się wydarzyło strasznego, a tutaj po prostu oni tylko tak dla porządku, dla jakiejś takiej dziennikarskiej skrupulatności, profesjonalizmu zaznaczyli, że takie sytuacje miały miejsce, ale nikt nie mówił, że Juventus został skrzywdzony, bo Juventus się skrzywdził po prostu sam.
Tak, Juventusowi się ta porażka należała. Proszę mi powiedzieć, bierze pan pod uwagę scenariusz, w którym jedynym reprezentantem Serie A w ćwierćfinale Ligi Mistrzów będzie Atalanta, czy to jest kompletne science fiction?
No nie biorę, bo tak jak teraz oczywiście są te wyniki każą trochę pozytywnie mówić o Napoli, a tylko i wyłącznie krytykować Juventus, no to nadal myślę, że te proporcje w kontekście awansu są zupełnie odwrotne od nastrojów obecnie panujących i no nie wierzę, żeby Juventus w rewanżu nie wygrał w sposób przekonujący. No gdyby tak się nie stało, no to rzeczywiście w klubie doszłoby do rewolucji i nie wyłączając zmiany trenera. Zatem no ja myślę, że no nadal ma takie środki, takich piłkarzy, żeby sobie z tym poradzić, żeby uporządkować przede wszystkim grę w drugiej linii, żeby nie grać z zawodnikami, którzy nie domagają pod względem fizycznym. No myślę tutaj w pierwszym kontekście o Pjaniciu, którego nie wiem, dlaczego się wszyscy uparli, żeby on grał, jak on od paru tygodni co najmniej jest kontuzjowany i gra z zaciśniętymi zębami, a później tylko cała krytyka koncentruje się na nim. Żeby grali ci, którzy są w tym momencie najlepsi, jeśli do tego dojdzie, no to Juventus myślę, że spokojnie sobie powinien dać radę i dołączyć do Atalanty.
No, Liga się sama też za Juventus nie wygra, bo tam krok, a właściwie punkt za Juve jest Lazio.
Tak, ale no to jest jeszcze jedna rzecz, skoro o tym mówię. Dla mnie też jest niesamowite, że Juventus, taki jak oglądamy w tym sezonie, jest liderem. Bo to też świadczy o słabości Ligi. Nadal się przenosi to na Ligę Mistrzów. Ta mentalność ligowa, ta chora mentalność ligowa, że jakbyśmy nie grali, jakbyśmy tych meczów nie wygrywali, nie rozgrywali, to jakoś tam będzie. To zawsze będziemy z przodu. Oczywiście teraz jesteśmy z przodu mniej niż kiedyś to było. Mamy mniejszą różnicę, ale nadal jesteśmy liderem, a nasza gra jest po prostu słaba. Naprawdę na Juventus od, no nie wiem, wymieniłbym może 4-5 meczów, które mi się podobały, a przecież kolej już mamy grubo ponad 20. To wygląda bardzo, bardzo słabo. Jakoś tej mentalności Juventus, czy to było u Allegriego, bo tam też przecież bywały takie okresy, kiedy na Juventus nie dało się patrzeć, a tylko doliczali sobie kolejne 3 punkty. Czy teraz u Sariego, z którym to rozczarowanie jest tym większe, że miało być inaczej. Rzeczywiście Juventus miał przyciągać, miał być chwalony za styl, a tymczasem raz, że wyniki troszkę zaczęły kuleć, to ten styl jest naprawdę strasznie, strasznie się mierzy.
Tomasz Lipiński z Kanal Plus był z nami. Mam nadzieję, że nie ostatni raz w tym sezonie. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję. Pozdrawiam.
Za chwilę będzie z nami Michał Zawadzki, komentator TVP Sport, ale wcześniej zapraszamy na skrót spotkania Chelsea Bayern Monachium.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Gol dla Bayernu, asysta Lewandowskiego i Gnabry. Teraz pakuje piłkę do siatki. 51. minuta. Chelsea Bayern 0-1, ale sobie poklepali w polu karnym zawodnicy Hansiego Flicka. Willy Caballero w tym momencie motywuje swoich kolegów, aż usiadł z wrażenia takiego negatywnego Frank Lampard. Środkowa strefa boiska, Thiago Alcantara. Świetne podanie na Gnabry'ego. Tam się poślizgnęła Piliqueta. Potem podanie piłki na Lewandowskiego. Lewa strona pola karnego. Wyłożył na Gnabry'ego. 11 metr i właśnie skrzydłowy Bayernu Monachium pakuje piłkę do siatki Chelsea. 51. minuta. Chelsea Bayern 0-1.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dla Bayernu Gnabry po raz drugi, a więc 54. minuta. Chelsea Bayern 0-2, szósta bramka w szóstym spotkaniu w tej edycji Ligi Mistrzów Gnabry'ego, ale to jest popis w tym momencie tego zawodnika i Bayernu przy tym wyjściu do szybkiej akcji, szybkiej kontry i tutaj po raz drugi w tym meczu pokonany Willy Caballero.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Davis, ależ ładne wejście Davisa. Minął tutaj Jamesa, wchodzi w pole karne. Lewandowski! Gol! 3-0. Asysta Davisa. To jest jego akcja, bramka Roberta Lewandowskiego. 2 asysty i gol. Brawo Robert, brawo Lewy, ale też trzeba przede wszystkim właśnie Davisa za tę akcję, za minięcie 2 zawodników. I to jest prawdziwa lekcja, prawdziwa nauka dla piłkarzy Franka Lamparda. 76. minuta. Chelsea Bayern
Bayern 0-3 i ma Robert Lewandowski gola na swoim koncie. Filipe Coutinho nawet trzech piłkarzy oszukał, ale potem ta podcinka nad Christensenem była po prostu fenomenalna i strzał z trzeciego metra do pustej bramki Roberta Lewandowskiego.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
76 minuta, Krośni Bayern.
Michał Zawadzki, komentator TVP Sport już z nami, kłaniam się panu.
Dzień dobry, witam.
Co pana bardziej zaskoczyło, remis Barcelony i kiepska postawa w Neapolu, czy porażka Juventusu z Lyonem?
Porażka Juventusu z Lyonem nie do końca mnie zaskoczyła. W tej parze typowałem awans Juventusu, natomiast spodziewałem się, że w Lyonie w pierwszym meczu piłkarze starej damy będą mieli problemy. Lyon gra swoje w tym sezonie Ligi Francuskiej, można popatrzeć na wyniki, jak wiemy, piłkarz tego zespołu jest liderem klasyfikacji strzelców Ligue 1, pomimo że jest tam taki zawodnik jak Kylian Mbappé. I spodziewałem się, że Juventus, który swoją grą, o tym mówił Tomek Lipiński parę minut temu, który swoją grą nie cieszy na pewno, będzie miał problemy we Francji. Tak się stało. Natomiast nadal uważam, że faworytem tej pary jest Juventus. Czy zaskoczył mnie remis Barcelony? Nie. Absolutnie nie. Uważam, że to jest zespół, który przechodzi pewną metamorfozę. Jak wiemy, jest nowy szkoleniowiec od kilku spotkań. Raptem jedno spotkanie błyskotliwe i to z czterema bramkami Messiego przeciwko Elche w lidze. To była ostatnia kolejka, więc to był dobry zwiastun przed meczem Ligi Mistrzów na São Paulo w Neapolu. Natomiast trzeba pamiętać specyficzny stadion, specyficzna atmosfera. Ja pamiętam Gennaro Gattuso z czasów jego kariery piłkarskiej, z czasów jego gry w Milanie, jaki to był pitbull. Spodziewałem się, że Gennaro Gattuso przygotuje mentalnie swoich zawodników na to spotkanie i że Napoli tego meczu raczej nie przegra. W związku z czym tutaj absolutnie nie jest to dla mnie niespodzianka.
No a Napoli mogło ten mecz wygrać, bo wiemy doskonale, że Barca no, taki mecz rozgrywa bardzo rzadko. Taki mam na myśli, w którym oddaje jeden celny strzał przez 90 minut.
Mogło wygrać i to pamiętajmy, jednym pewnie współudziałowcem tego byłby Arek Milik, który miałby asystę przy strzale Callejona wybronionym przez Ter Stegena w drugiej połowie, w związku z czym to też mielibyśmy radość, bo mielibyśmy asystę Zielińskiego i asystę Milika. Szkoda z punktu widzenia Napoli, bo ani jeden, ani drugi klub to nie jest gdzieś tam jakieś moje kibicowskie serce. W ogóle generalnie staram się nie kibicować klubom, z którymi mam do czynienia w roli komentatora, a mamy w TVP Sport i Puchar Włoch, i Copa del Rey, w związku z tym te mecze gdzieś tam się przebijają. Z punktu widzenia kibica Napoli to na pewno duża szkoda, chociażby jednobramkowa zaliczka, która też przed wyjazdem na Camp Nou niczego nie gwarantuje, ba, w zasadzie niczego nie daje, bo wiadomo jak Barcelona rozpędza się na swoim długim, szerokim stadionie. To z punktu widzenia kibica Napoli na pewno szkoda. Ja też wiem, że tam były protesty związane z bardzo wysokimi cenami biletów. Tam prawie 100 euro najtańszy bilet kosztował na to spotkanie. Natomiast jednak kibice przyszli po to, żeby dać wsparcie zespołowi i oczekiwali od tego zespołu, że zespół da w prezencie wygraną nad Barceloną, która z kolei prolonguje nadzieję na awans do ćwierćfinału. Były sytuacje, przede wszystkim tych sytuacji nie miała Barcelona. W związku z tym uważam, że naprawdę Napoli może żałować, że tego meczu nie wygrało, a gdyby wygrało 3-1, to też Barcelona nie powinna mieć pretensji. Natomiast jeśli gdzieś szukać nadziei dla kibiców Napoli, to pamiętajmy, że na dzisiaj Barcelona ma chyba 11 piłkarzy zdrowych, bez kartek, gotowych na mecz rewanżowy, w tym dwóch bramkarzy. W związku z czym tutaj mogą kibice Napoli gdzieś tam szukać swojej nadziei na to, że w rewanżu może wydarzyć się coś, nie chcę powiedzieć niespodziewanego, sensacyjnego, bo gdyby Napol wyeliminował Barcelonę po remisie u siebie 1-1 w pierwszym meczu, to byłaby sensacja.
Panie Michale, przejdźmy do wydarzeń, które miały miejsce wczoraj na Santiago Bernabeu. Rozmawiałem sobie wczoraj po meczu z jednym ze znajomych dziennikarzy i on podsumował to spotkanie tak. Zidane wyjaśniony. No, na polu taktycznym chyba nie ma się co czarować. Guardiola ograł Zidana.
Ja bardzo lubię specyfikę pracy Pepa Guardioli. Myślę, że wszystkie książki, jakie wyszły w Polsce o Pepie Guardioli, przeczytałem. Zresztą przed tygodniem, przygotowując się do komentarza meczu Tottenham Leeds, po raz kolejny przeczytałem książkę Guardiola versus Mourinho. Że to jest znakomity stratek, to wiadomo. że to jest świetny kompan w szatni również. Czy wyjaśniła się sytuacja Zidana? Nie wiem. No byłbym jednak tutaj taki bardziej ostrożny, jeśli chodzi o oferowanie wyroków. Ona się może wyjaśnić oczywiście w niedzielę, przed godziną 23, kiedy skończy się El Clasico. Wówczas może się okazać, że faktycznie to jest ten etap sezonu, no, gdzie Zidane zostanie kozłem ofiarnym dla Florentino Pereza. Ograł Guardiola na pewno wczoraj taktycznie, natomiast też trzeba sobie powiedzieć, że Guardiola miał wczoraj po prostu lepszych wykonawców. 2015 rok. Ja komentowałem wówczas faktycznie co tydzień mecze Bundesligi dla Eurosportu. To był rok Kevina De Bruyne w Bundeslidze. To był najlepszy zawodnik sezonu. To był piłkarz, który z Wolfsburgiem wywalczył w sezonie 14-15 DFB Pokal Puchar Niemiec. Wczoraj Kevin De Bruyne był prawdziwym brylantem, jeśli chodzi o to spotkanie. Nie mówię o bramce z rzutu karnego, chociaż karnego też trzeba wykorzystać i piłkarze Manchesteru City o tym doskonale wiedzą. Natomiast to, jak ten chłopak czyta grę, jak się ustawia, jak widzi partnerów, wczoraj nie było zbyt wielu okazji, żeby pokazał jeszcze jeden swój wielki atut, czyli strzał z dystansu. Na pewno to był klucz w taktyce Guardioli do tego, żeby otworzyć Real na Santiago Bernabeu. I ten klucz został wczoraj użyty właściwie.
No i ja miałem takie wrażenie, że Katalończyk przekombinował, bo posadził Sterlinga na ławce, potem z kolei myślałem, że wpuszcza go za późno, a okazało się po raz kolejny, że Guardiola wie dużo, dużo lepiej i że timing tej zmiany był idealny, bo ja tutaj Sterlinga upatruję jako takiego człowieka, który był kluczowy.
No tak, na pewno, bo po jego wejściu padały bramki, to jest jasna sprawa. Natomiast ja ten mecz oglądałem wczoraj w studiu TVP Sport w towarzystwie m.in. trenera Andrzeja Strejlała. Trener Strejlał ma takie żelazne powiedzenie, to trener wie najlepiej. Ferowanie wyroku w momencie, kiedy w ciągu tygodnia nie jest się na treningu albo nie jest się w szatni przed meczem, ferowanie wyroku przez dziennikarzy czy ekspertów, no jest naprawdę takim trochę strzelaniem ślepakami. I to się zgadza z tym, o czym pan powiedział. Pep Guardiola doskonale wiedział, jak taktycznie rozegrać to spotkanie. Kiedy Real będzie miał z tyłu głowy, nie stracimy gola, ale w niedzielę gramy z Barceloną i to jest ważne spotkanie, bo Barcelona wyprzedziła nas w tabeli Primera División. I kiedy Real może to spotkanie także fizycznie już gdzieś przegrywać w konfrontacji z Manchesterem City. Mam wrażenie, że ta zmiana na ten dokładnie moment była zaplanowana. Być może pomógł rezultat meczu i bramka Isco.
To spotkanie przynajmniej w pierwszej połowie dla mnie było jednak rozczarowujące, bo mówimy o zespołach ze świetnym potencjałem ofensywnym, no a tych sytuacji podbramkowych wcale tak dużo nie było. Jedyne co można było z tych trzech kwadransów zapamiętać to spektakularne pudło Viniciusa Juniora.
Tak i tutaj też były w studio TVP Sport wczoraj rozbieżne opinie, bo prowadzący studio Jacek Kurowski powiedział, no tak, istotną kreta, natomiast z drugiej strony mieliśmy wypowiedź Sebastiana Mili, który powiedział, no chłopakowi po prostu gdzieś tam zabrakło, już robił krok nie w tą stronę. I faktycznie to była taka jedyna spektakularna akcja pierwszej połowy, ale spodziewaliśmy się, że to będą szachy i po Zidanie, i po Pepie Guardioli. Ja mam jeszcze taką jedną uwagę dotyczącą tej motywacji Pepa Guardioli na wczorajsze spotkanie. Pamiętajmy, że ten człowiek, który potrafi znaleźć kapitalną relację ze swoimi zawodnikami, musiał przetrawić przez kilkanaście ostatnich dni informację o tym, że to jest na następne dwa sezony ostatnie kilka meczów Manchesteru City w Champions League. Mimo tego, że zespół zajmie drugie miejsce czy trzecie miejsce w rozgrywkach Premier League, nie zagra w rozgrywkach europejskich przez dwa sezony. I mam wrażenie, że Pep Guardiola przetrawił i potrafił to przełożyć w rozmowie ze swoimi zawodnikami na określone cele personalnie dla tych ludzi. Nie wiem, jak on to zrobił, czy pokazał im drogę po sezonie, która wiąże się z odejściem z Manchesteru City, to nie wiadomo jakiego klubu, który będzie albo nie miał możliwość grania o najwyższe europejskie trofea, czy pokazał im ten cel krótkofalowy, najbliższy, który jest do zrealizowania i na wyciągnięcie ręki. Pokonanie Realu, który wygrywał bodajże 4 razy w ciągu 5 ostatnich lat Champions League, jest, no, powiedziałbym, naprawdę takim milowym krokiem dla Manchesteru City, chociaż i tutaj znowu zasięgnę do wczorajszego wieczoru w studio TVP Sport, bo tam był jeszcze Maciej Szczęsny, który oczywiście bardziej spoglądał na spotkanie Lyonu z Juventusem. to wszyscy byliśmy zgodni, że nawet ogranie Manchesteru City, nawet ogranie Realu Madryt nie stawia Manchesteru City jeszcze w roli faworyta tej edycji Champions League. To jeszcze nie jest ten moment, są zespoły silniejsze. Ale na pewno jest tak, że ten cel, jakim jest zakończenie sezonu przed przerwą dwuletnią w rozgrywkach europejskich, trofeum, poza tym pamiętajmy, przychodził Guardiola do Manchesteru City z konkretnym zadaniem. Ten zespół ma wygrywać. Udało się wygrać rekordowym wynikiem rozgrywki Premier League, natomiast jeśli nie uda się wygrać, a wiadomo, że to jest w zasadzie mission impossible na ten moment w Anglii tytułu, to co zostaje do wygrania Guardioli? Liga Mistrzów. Mam wrażenie, potrafi trafić do swoich zawodników, dotrzeć do nich i pokazać im, panowie, to się nie wydarzy za rok, to się nie wydarzy za dwa lata. Albo wygramy to teraz, albo będziemy mieli problem, bo albo będziecie szukać klubów, żeby to realizować, albo trzeba będzie czekać.
No, ze wszystkim, co pan powiedział, mogę się zgodzić, natomiast ugryzłbym ten wątek, że Manchester City nie jest zespołem, którego ugryźć nie można, bo to pokazuje chociażby Premier League. Citizens są do pokonania.
Tak, oczywiście.
Można im strzelić dwa gole na ich stadionie, tylko nie wiem, czy tak doświadczony trener, któremu taką piękną laurkę pan wystawił i pod którą ja bym się podpisał, jest w stanie wypuścić ten dwumecz z rąk.
Nie, ja nie uważam, że jest w stanie wypuścić. Uważam, że Manchester City na dzisiaj ma dla mnie 85% szans na to, że zagra w ćwierćfinale Champions League w tym sezonie. Natomiast to nadal nie stawia go w roli faworyta do wygrania całych rozgrywek. Ja o tym mówiłem. To, że przejdzie Real, jest prawie pewne. Natomiast nadal nie jest faworytem do wygrania rozgrywek, bo są zespoły mocniejsze od Manchesteru City jeszcze w grze.
Jasne, teraz się zrozumieliśmy. Chciałbym zapytać na koniec o starcie Chelsea z Bayernem, bo zastanawiam się, zawiedziony jest pan jednostronnym widowiskiem, czy wręcz przeciwnie, podobnie jak przy moich pierwszych pytaniach, pan się takiego właśnie meczu, takiego pokazu siły Monachijczyków spodziewał?
Jestem zawiedziony taką formą Chelsea. Spodziewałem się, że Bayern zagra dobrze, zagra skutecznie, bo Bayern do tego przyzwyczaił. Bayern, jak wiemy, wiosną w Bundeslidze pokazuje prawdziwą siłę ofensywną. Wiemy, jak grało się w Londynie jesienią i Gnabriemu, i Lewandowskiemu, bo panowie sobie postrzelali na tym pięknym, nowoczesnym stadionie Tottenhamu. Spodziewałem się, że Bayern zagra skutecznie, ofensywnie, atrakcyjnie dla oka. Ale też spodziewałem się, że Chelsea, jako gospodarz tego spotkania, postawi Bayernowi poprzeczkę, zawiesi tą poprzeczkę dużo wyżej. Tymczasem Bayern pojechał, wyszedł jak po swoje. To też jest kwestia tego, że oczywiście na bramki trzeba było czekać 50 kilka minut bodajże. Natomiast to, co się później wydarzyło, było prawdziwym pokazem siły zespołu aktualnego mistrza Niemiec. W tej parze absolutnie nie spodziewam się niespodziewam się czegoś, co miałoby odwrócić losy dwóch meczów. To, że nie zagra Robert Lewandowski w rewanżu, absolutnie nie zmienia perspektywy tego, co się może wydarzyć. Bayern u siebie też wygra z Chelsea. Bayern bardzo pewnie awansuje do ćwierćfinału. Wiemy, że te ćwierćfinały są teoretycznie planowane po dacie powrotu do treningu, być może już nawet do formy meczowej Roberta Lewandowskiego. Dużo w ćwierćfinale będzie zależało dla Bayernu a. od losowania, b. od tego, czy Lewandowski wróci i w jakiej będzie aktualnie formie. Bo jak wiemy, to jest w tej chwili snajper numer jeden Bayernu, największa gwiazda tego klubu i zawodnik, który ratuje sytuację, chociażby jak w ostatnim ligowym meczu z Paderborn, kiedy zanosiło się na mega sensację, ale wziął Lewandowski sprawę w swoje ręce, wszyscy wiemy, jak się skończyło. Dwie bramki i skromna wygrana Bayernu, ale tak naprawdę liczyły się trzy punkty.
To już zupełnie na koniec zapytam, że skoro The Citizens nie są dla pana zespołem, który jest gotowy wygrać Ligę Mistrzów, dla mnie chyba jeszcze też nie, to czy Bayern Monachium może być taką drużyną?
Jeśli w Bayernie nie będzie problemów z kontuzjami, przypadkowych kartek w półfinale, jeśli tam Bayern dotrze, to tak. Bayern uważam jest na takim etapie, że jest w stanie pokonać zespoły, które zostały w rywalizacji. Dużo, bardzo dużo zależy od tego, jak ułoży się rewanż w meczu Liverpool-Atletico Madryt. Bo jeśli Liverpool rozbije Atletico u siebie, a wiemy, w jakiej formie jest zespół Kloppa w rozgrywkach ligowych, to myślę, że będzie faworytem numer jeden do tego, żeby wygrać rywalizację, a tym samym obronić tytuł z 2019 roku. Na pewno Bayern jest wśród trzech kandydatów do zwycięstwa w tym sezonie w rozgrywkach Champions League.
I tym optymistycznym dla Roberta Lewandowskiego akcentem kończymy. Michał Zawadzki, komentator TVP Sport, był z nami. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Krótka przerwa muzyczna i wracamy do Was z magazynem Ligi Mistrzów.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Paweł Wilkowicz, sport.pl, jest już z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, czym najbardziej zaskoczyła Pana Liga Mistrzów w tym tygodniu?
Dobre pytanie. Nie wiem, czy jakaś była taka prawdziwa niespodzianka. Tylko właściwie się potwierdziło to, że za wcześnie zawsze popełniamy ten błąd, analizujemy pary po losowaniu. Nie da się od tego uciec, ale jest to potem kopalnia tematów dla najwyższej gery. No i tak też było, jak zresztą tak jest prawie co sezon, jak wracali do mistrzów wiosną, to te drużyny, z których się śmialiśmy, aż takie śmieszne nie są, a te, które były takie potężne, już mają swoje problemy, to widzieliśmy w Neapolu chociażby. Ale czy to było bardzo zaskakujące? Chyba nie, ale było jasne, że to właśnie dla takiego Napoli, ty Liga Mistrzów, to jest ten strzał, którym można się pocieszyć po tych słabych miesiącach, to zbudować jedność na przyszłość. Inna sprawa, że tam akurat ten rezultat to słaby na końcu, no ale powiedzmy, że pokazali wszystkim, że to jeszcze nie jest zwijająca się drużyna tak do końca.
To jestem w szoku, bo kolejna osoba odpowiada, że nie jest specjalnie zaskoczona, a ja osobiście jestem bardzo zaskoczony tym, że nawet jeżeli źle oceniam Maurizio Sarriego, a źle go oceniam, to Juventus przegrywa z Lyonem.
Tak, ale to jest trochę tak. Mówimy po pierwszym meczu, rok temu Barcelony powstrzymał przed strzeleniem gola u siebie, ale przed rewanżem to niczego nie oznaczało i tutaj też ta jedna bramka przewagi, no to jest super wynik dla drużyny, która gdzieś tam się szpęda w środku tabeli ligi, jest skłócona z własnymi kibicami. Nikt tam właściwie do końca zadowolony z niczego nie jest, no może z dopływu nowych twarzy. No, to francuski futbol ma wpisane w stały plan i nagle oni, ale to też trochę przypadek Napoli, no, nic nie idzie, szukamy różnych, to przecież właściwie analogia i tu i tam, niesnaski między drużyną a kibicami, zmiana trenera, fiasko jakiegoś projektu i szansa, żeby w ten wieczór się dorwać do gardła komuś wielkiemu. Lyon świetnie się do tego meczu przygotował. Wybiegał sobie ten mecz i też wykorzystał to, że Juventus nie odrobił może do końca lekcji. To trochę śmieszne, jak Sarri mówi. Szczere i warte docenienia, ale jednak śmieszne, jak on mówi, że byłem pewien, no inaczej, że świetnie nam wypadł ostatni trening, ale już się na to nie nabieram, bo przed Superpucharem też wypadł super, a potem na boisku było inaczej. No i to zawsze fajne, bo ubarwia futbol, ale z punktu widzenia bardzo się to jest trochę niepokojące. Jeśli trener mówi, że ciągle nie może przekonać piłkarzy, żeby grali piłką już szybciej. Trochę też to i bez tych deklaracji chyba jest piętno widoczne tego sezonu Juventusu, że ta drużyna jest gdzieś w rozkroku. No, odeszła od takiej solidności, z którą ją zawsze kojarzyliśmy, takiego sprytu seryjnego zwycięzcy, pewności siebie, w stronę ładniejszej piłki w zamyśle. No ale nie do końca tam znalazłem spełnienie. Też, no umówmy się, wystarczyło, żeby Dybala dostał piłkę ułamek wcześniej i nie byłoby spalonego, zamienił tę sytuację na gola perfekcyjnie. Być może można było gwizdać faul na nim wcześniej, jest to inny karny dla Juve, no, ale to tak, to też Real mógłby się skupić na, nie wiem, tym, że się zawiesił Gabriel Jesus na Sergio Ramosie, ale to nie ma sensu, no po prostu obydwie drużyny chyba są świadome, że nie zrobiły tego, czego od siebie oczekiwało.
Zgadzam się, aczkolwiek wydaje mi się, że przed Juventusem jednak dużo łatwiejsze zadanie w rewanżu. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co stało się.
Znaczy, proszę. Pewnie to jest porównywalne zadanie przed Realem w Manchesterze i przed Lyonem w Turynie.
O, to jest myślę adekwatne.
Tu bym znalazł wspólnotę losów.
Chciałbym, żebyśmy wrócili do tego, co we wtorek w Londynie się działo. Wiadomo, że Bayern podchodził do spotkania jako faworyt, ale czy tak wysokiego zwycięstwa się pan spodziewał na wyjeździe Bawarczyków?
Byłem spokojny akurat tutaj o awans Bayernu po losowaniu, ale rzeczywiście aż takiego komfortu się nie spodziewałem. Było jasne też, że nie mogę się przywiązywać do tego, co Real robił w meczu, Bayern robił w meczu z Paderborn, bo to były tylko manewry i sprawdzanie różnych wariantów, które w poważnej grze nie zostaną sprawdzone. Tutaj Bayern pokazał to wszystko, co dał tej drużynie Hansi Flick, czyli ja teraz generalnie nie jestem zwolennikiem wgniatania Niko Kovacza w ziemię. No miał swoje argumenty, widziały też gały, co brały, jak chcieli trenera do kontrataku, to dostali trenera do kontrataku, ale jednak Hansi Flick nawet w konstruowaniu kontrataków jest dużo bardziej wysublimowany niż Niko Kovac. Widać, że to, co piłkarze powtarzają cały czas, trener bardzo precyzyjny w komunikatach, my wiemy, co mamy robić w tej fazie ofensywnej, kiedy bardzo często decydują centymetry czy dziesiątki centymetrów i to jest drużyna, która jak ma trochę miejsca, ma już choćby Lewandowski i Gnabry. Między nimi kliknęło już dawno temu. Ewidentnie też w sferze ludzkiej klika lepiej niż z Komanem, który jednak jest większym egoistą niż Gnabry i nie zawsze dobrze na tym wychodzi. Gnabry bardziej umie się dzielić. Chyba z nim Robert też bardziej lubi się dzielić. To służy całemu Bayernowi. Widzieliśmy już ich w różnych konfiguracjach w ataku. Był taki moment w tamtym sezonie, kiedy Robert się... Bardzo mi się spodobało szukanie Gnabry'ego takimi podaniami z głębi pola, prostopadłymi, w stylu raczej rozgrywającego niż dziewiątki. I można powiedzieć, że to był pewnie duet ofensywny kolejki Lewandowski plus Gnabry.
Lewandowski dawno nie miał takiego występu w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Dwie asysty i gol. No te liczby to była jego pięta achillesowa, jeżeli chodzi o tę wiosnę w Champions League. Bądźmy uczciwi.
Tak, to znaczy on ma tę wiosnę. To tak idzie trochę... Dobrze szło, a potem przestało, bo to była pierwsza bramka Roberta od 2 lat, od 2 goli z... Besiktaszem w 1/8 finału, chyba to był Besiktas, 1/8 finału 2018 roku. Potem jak wiemy już do końca 2018 nie strzelał wiosną, co się stało rok temu, pamiętam jeszcze lepiej. I to mu mocno zepsuło te statystyki wiosenne, bo on do tamtego momentu to miał dosyć dobrą relację goli strzelanych jesienią do goli strzelanych wiosną. Oczywiście miał też dużo takich momentów dramatycznych, tak jak ta sytuacja na Camp Nou, kiedy grając w masce miał na patelni gola na wagę złota i tamtą sytuację zmarnował, ale jak spojrzymy na same liczby, ile on potrzebował minut na gola wiosną i jesienią, to wyglądało bardzo godnie. No i 2 lata temu stanęło i ten bilans zaczął się psuć. Oczywiście on też był, punkt wyjścia był dobry, bo te 4 bramki z Realem mu ustawiły statystyki wiosny, no ale fakt, że z tym ciężarem bohatera meczu z Realem, bohatera wiosny Borussii, ciężko mu się potem grało. W Lidze Mistrzów często tak jest, że sukces przychodzi wtedy, kiedy się go najmniej spodziewają. Kiedyś to zrobiła Chelsea Bayernowi na jego stadionie na tę modłę. Teraz Bayern ma pewnie psychicznie najlżejszy sezon w Lidze Mistrzów, no bo całe lato przy refrenie, że oni nie robią transferów, oni się pogodzili z tym, że świat ucieka i tak dalej, i tak dalej. Bundesliga zaraz już będzie ligą farmerów i tak dalej, no ale tak jak patrzę na razie na ostatnie dni, to Bundesliga ci farmerzy całkiem są dziarscy. Także mamy tak ogłaszane różne rzeczy. To jest też normalna rzecz, że kiedy my zaczynamy się przywiązywać do jakiejś tezy, to ona właśnie przestaje być aktualna. Trochę tak jak z szkołami, szkolenia młodzieży. Zachwycamy się tą, która akurat wyrzuciła zdolne pokolenie, ale tak naprawdę pewnie należałoby się zachwycić tym, kto właśnie pracuje nad tym, żeby wyrzucić zdolne pokolenie i tak dalej, i tak dalej. No, Bayern ma teraz jedno zmartwienie, kiedy Robert Lewandowski będzie zdrowy, ale myślę, że to zmartwienie dotyczy teraz bardziej może pilnowania Bundesligi, bo w Lidze Mistrzów tak czasowo sytuacja wydaje się być komfortowa. Duża przewaga z pierwszego meczu, rehabilitacja Roberta i powrót na następną rundę. No tak przynajmniej w scenariuszu marzeń.
Tak, jeżeli w Lidze Mistrzów był taki moment dobry, o ile można o takim w ogóle mówić, to teraz, jeżeli chodzi o pauzę na kontuzję. Chciałbym na koniec zapytać pana o to, o co pytam wiele osób. W czym szans przed rewanżem z Manchesterem City powinien upatrywać Real Madryt? Bo no wiadomo, będzie musiał strzelić 2 gole, żeby myśleć o awansie.
No, to był bardzo dziwny mecz. Już tak naprawdę jeszcze jak było 0-0 i na początku drugiej połowy tą sytuację miał Riyad Mahrez, to wtedy ten mecz zaczął się trochę jeszcze bardziej zmieniać w taki podwórkowy, to może okrutny i trochę niedobrany, ale coś było w tym meczu takiego, jakiejś takiej nielogiczności, tych eksperymentów taktycznych może było tyle, że ta gra nie wyglądała tak, jak się tego spodziewaliśmy. I tak, Real strzela gola w momencie, kiedy gra mu się nie układa. Traci gole, kiedy najmniej się tego spodziewał i wydawałoby się, że no jest normalne, że w takiej suszy, jeśli chodzi o ofensywę, no bo jednak Real dzisiaj ma duży problem ze strzelaniem goli. Że da się mimo wszystko w tej fazie meczu przypilnować defensywy, bo bywały już gorsze dla nich momenty wczoraj na Bernabeu i tak naprawdę powinni stracić bramkę wcześniej. Okej, no jedną też mogli strzelić wcześniej, jakby Vinicius się zorientował przy dobitce, ale gdyby przegrał Real 1-3, to też nie byłaby jakaś zbyt surowa kara. A jednak mają to 1-0 i kompletnie sobie nie radzą z zarządzeniem tym wynikiem. I to rzeczywiście źle wróży przed rewanżem. No, na czym można budować nadzieję w takiej sytuacji? Pewnie na historii, na genach gości, którzy w Lidze Mistrzów się czują u siebie. Tylko że to jest trochę mało. No, Real rozczarował wczoraj po prostu. I nadziei pewnie można upatrywać w tym, że może Guardiola znowu skusi, żeby przekombinować, ale wczoraj wykombinował to sobie bardzo dobrze. No, to jest taka noc, kiedy to nie był jakiś olśniewający mecz, ale oglądało się go z dużą ciekawością właściwie od początku do końca. Dobre zmiany Guardioli. To jest różnica między Realem wczoraj i City, że z ławki wchodzi Sterling, no i od razu czujesz, że zaczyna wiać inny wiatr i to zmienia też przebieg meczu. No, pokażmy teraz na wśród rezerwowych Realu kogoś, kto zrobi tyle wiatru. Pokażmy w ogóle, skąd Real ma brać taką niezawodną siłę ofensywną, bo na razie no to Eden Hazard, okej, wielki nieobecny, ale to też nie jest taki sezon, w którym no można było powiedzieć pozbawiony jest najgroźniejszej broni, bo on w Realu jednak jest trochę innym Jeszcze nie jest tym hazardem, jakiego znamy. Bejlem pewnie już nigdy nie będzie Zidanowi po drodze. Młodzi się uczą. Vinicius jest genialny w kreowaniu chaosu i rywali. Wczoraj miał dwie takie sytuacje i to w sumie też jest charakterystyczne dla niego, że po jego zwodzie dwaj obrońcy City wpadli na siebie, taranując się nawzajem. W jednej sytuacji jeszcze wpadli w Edersona, a w drugiej wpadli na siebie i to jest niewątpliwie talent czystej wody, siać taki zamęt w obronie rywala. Natomiast no, przydałoby się już powoli stawiać ten drugi krok, czyli opanować zamęt w głowie, który następuje tuż po tym zwodzie, gdy trzeba oddać strzał. To jest coś, co Vinicius jest oczywiście młody, jest nadzieją, trzeba dać mu czas i to pewnie przyjdzie. Ale my mogłoby iść trochę szybciej, bo od debiutu w Realu do dzisiaj, jeśli chodzi o taki spokój w sytuacjach strzeleckich, niewiele się w sumie zmieniło.
To prawda. Paweł Wilkowicz ze Sport.pl był z nami. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I to już wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli ktoś z Państwa dołączył za późno, nic straconego, za kilka chwil audycja będzie dostępna w naszym archiwum. Kamil Kania, pięknie już Państwu dziękuję. W kolejnym magazynie Ligi Mistrzów słyszymy się za 2 tygodnie. Proszę być z nami.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.